to, co dzisiaj będę mówił, to się jakoś będzie łączyć z tym tematem, co tydzień temu mówiłem, a mówiłem, nie wiem, jak pamiętacie, o tej postawie baranka, jaką miał Jezus, o postawie taką, żeby Duch Święty mógł być z nami, tak, żebyśmy mogli mieć Jego obecność w swoim życiu, żebyśmy mogli mieć Jego pokój. Ja powiem, że ten pokój Ducha Świętego to jest moim zdaniem najcenniejsza chyba rzecz tutaj w ogóle na ziemi, jaką można posiadać. I im będą trudniejsze czasy, tym bardziej cenne to będzie dla nas, tak? Ale mówię, nawet dzisiaj, tak, znowu modliliśmy się i jedna chwila i ten pokój przychodzi i w ogóle wszystko się zmienia. To jest w ogóle, nie ma słów, żeby w ogóle opisać w ogóle, jak cenne, jaką wartość dla nas ma, kiedy Duch Święty naprawdę w naszych sercach może rozlewać swoje życie. I dzisiaj chcę mówić o takiej kolejnej rzeczy, którą cechowało Jezusa jako baranka, i to jest bycie sługą. I chcę dzisiaj troszkę o tym porozmawiać. Myślę, że to jest bardzo ważna rzecz. Myślę, że przez to często dzieje się źle w kościołach. Myślę, że przez to często się dzieje źle w relacjach. To dotyka i rodzin, i małżeństw, i kościołów, i relacji przywódcy, i zborownicy, i masę rzeczy. Myślę, nieporozumień jest z tego powodu, że nie robimy nieraz rzeczy tak, jak powinniśmy robić. Że nie robimy rzeczy tak, jak Jezus mówił, żebyśmy robili. I wtedy stajemy się jakąś karykaturą Kościoła. Czymś, co zamiast być chlubą, to staje się czymś, czego może Bóg się nawet musi nieraz wstydzić. I takie rzeczy też się dzieją nieraz w kościołach, tak, i w zborach, niestety. I myślę, że głównym właśnie przyczyną jest to, że to jest niezrozumienie tego tematu. Że ja kiedyś powiedziałem, nie ma innego etatu w Królestwie Bożym jak sługa. Nie ma. Są różne sposoby, w jaki sposób możesz służyć darami, które Bóg ci daje, ale nie ma innego etatu jak sługa. Jeśli ktoś szuka innego etatu w Królestwie Bożym, to go nie znajdzie, bo nie ma. Jest tylko to, żeby służyć. Służyć innym. W zależności od darów, od tego, jak Duch Święty co ci daje, jakie zdolności, jakie obdarowania, jaki rodzaj namaszczenia, to jest tylko po to, aby być sługą. I zacznę z Filipian, 2 rozdział, od 5 wersetu do 11. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. I tutaj ci, którzy już mają tą gdańską, tam jest inaczej, bo on jest, to jest też fajnie brzmi, ale nie jest tak w oryginale. Bo tutaj z tego pierwszego wersetu wynika, że tu chodzi o relacje między nami. A w oryginale, jak to jest napisane, to w ogóle to nie wynika. W oryginale wręcz jest napisane, takie bądźcie myślenie, jakie było w Chrystusie. Więc tu nie tyle chodzi, żebyśmy my względem siebie mieli takie myślenie, ale żebyśmy w ogóle przyjęli rodzaj myślenia, które miał Chrystus odnośnie życia i służby. Tak? Więc takie miejcie myślenie, jakie miał Chrystus. Jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. To wszystko, co tu jest napisane, ten proces, przez który przeszedł Jezus, to jest to, co Jezus sam głosił, kiedy był, a głosił to, że kto się uniży, ten będzie wywyższony. I całe życie Jezusa obrazuje tą zasadę, która panuje w Królestwie Bożym. Kto się poniży, kto się uniży, zostanie wywyższony w Królestwie Bożym. Kto się będzie wywyższał, zostanie poniżony. Jezus, tutaj czytamy tą drogę uniżenia, Jest napisane, że on zostawił tak chwałę, zostawił niebo. Powiem tak, nigdy się chyba nie dowiemy, co znaczyło dla Jezusa urodzić się w ciele. Dla Boga, który jest wszechmogący, wszechobecny, nieograniczony niczym i nagle on się rodzi w ciele człowieka. I nagle zostaje ograniczony całkowicie. On się urodził jako człowiek. To jest coś, czego nie jesteśmy w stanie zrozumieć, tak? Ale mało tego, jest napisane, że on uniżył siebie, tak? I co? Przyjął postać sługi. On wiedział, że stamtąd przychodzi, gdzie tam był Bogiem, był królem, był panem i przychodzi tutaj, żeby zostać sługą. Dosłowne słowo dulos jest niewolnik. Przyszedł, by stać się niewolnikiem. W tamtych czasach sługa to był niewolnik. To był niewolnik. Więc Jezus przyjął postać niewolnika. Bóg urodził się w ciele, by zostać niewolnikiem dla swojego stworzenia. To jest szok, tak? Nie ma czegoś takiego w żadnej innej religii. Nikt nie wymyślił czegoś takiego, tak? I dalej jest powiedziane, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Więc to była droga, którą on przeszedł, tak? Przyszedł, stał się niewolnikiem i był posłuszny Ojcu aż do śmierci. I to wymagało uniżenia. Powiedziane, uniżył samego siebie i był posłuszny. To uniżenie, myśmy tydzień temu mówili, ono bardzo dobrze było widoczne w tym chrzcie, kiedy Jan go ochrzcił, tak? Kiedy Jezus przyszedł, żeby Jan go ochrzcił, a Janowi ręce opadły. Mówi, ja mam cię chrzcić? Jezus powiedział tak, niech się dokona wszelka sprawiedliwość. Dlatego, że on się uniżył. On się uniżył. On nie miał grzechu, tak? On nie potrzebował tego chrztu. Ale uniżył się. I cała jego później droga to było uniżenie. Służył ludziom, nie oczekując zaszczytów, nie oczekując pochwał. Szedł po prostu do przodu jak czołg, wiedząc, że na końcu czeka go krzyż. Tak wyglądało jego życie. Dlatego był tak bardzo namaszczony Duchem Świętym i dlatego tak bardzo Bóg był z nim. I jeśli my pragniemy życia w bliskiej tej koinonii z Duchem Świętym, jest potrzebna nam ta sama postawa, którą miał on. Wiecie, jest słowo, że nie jest sługa większy od swego Pana, tak? I uczeń od mistrza. Jeśli my moglibyśmy żyć w inny sposób i czynić rzeczy, które on czynił, to byśmy byli więksi. Nie ma takiej możliwości. On nam pokazał wzór, jak to ma wyglądać. I jeszcze jest taki fragment, gdzie Jezus sam stwierdza to. Mateusz 20, może od 24 przeczytamy kontekst. A gdy to usłyszało owych 10, bo tam dwóch chciało mieć pozycję szczególną. A gdy to usłyszało owych 10, oburzyli się na dwóch braci. Mi się bardzo podoba, ktoś kiedyś mówił, że dlaczego oni się obrazili? Bo sami chcieli. To nie jest tak, że oni byli tak super, tak święci, że oni nie mieli tych pragnień, co tych dwóch. Tych dwóch się odważyło. I w tych 10 od razu gniew powstał, bo oni też by chcieli, tak? Także to, ja myślę, tak to wyglądało. Ale Jezus przywoławszy ich, rzekł, wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym i ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Tu jeszcze potem wrócimy do tego kontekstu, ale tutaj to słowo, gdzie Jezus sam podkreśla, że Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. I to jest ta zasada, która panuje w Królestwie Bożym. Nikt nie może być wyższy od Jezusa. Jeśli ten, który jest najwyższy w tym Królestwie, Król, jest sługą, to jeśli kiedykolwiek my chcemy zająć pozycję inną niż sługa, to tak jakbyśmy chcieli być wyżsi od tego Najwyższego. I to jest coś, czego on nie zaakceptuje. I powiem wam, że Kościół jest piękny. Może my nie widzimy jeszcze tego zawsze, ale tak jak Jezus buduje, mi się to bardzo podoba. Mi się to bardzo podoba. Zasady, na jakich Kościół ma działać, to wszystko, jak Jezus o tym mówi, to powiem wam, to jest bardzo atrakcyjne. I Kościół ma być atrakcyjny. Ja wierzę, że my będziemy zmierzać do tego miejsca, że będziemy właśnie takim Kościołem, tak? Zmierzamy do tego powoli. I wiecie, to, co Jezus tutaj mówi o tym, jak ma wyglądać... Może nie, może później do tego wrócimy. A teraz może weźmy 23 rozdział Mateusza od pierwszego wersetu do 12 może przeczytamy. I tu jest to, jak Jezus zaczyna nauczać, jak to ma wyglądać wszystko w Królestwie Bożym. Wtedy Jezus przemówił do ludu i do uczniów swoich tymi słowy: na mównicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie. Mówią bowiem, ale nie czynią. Bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć, a wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne i wydłużają frędzle szat swoich. Lubią też pierwsze miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach i pozdrowienia na rynkach i tytułowanie ich przez ludzi rabi. Ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabi, bo jeden tylko jest nauczyciel wasz Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz, ten w niebie. Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus. Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym. A kto się będzie wywyższał, będzie poniżony, a kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. I tutaj Jezus mówi, przynosi tą zasadę Królestwa Bożego. I powiem wam, to jest coś całkowicie nowego. Nie było nic z tego w Starym Testamencie. W Starym Testamencie król był królem. I król nie był sługą. I nie znajdziesz tego, żeby któryś król nawet próbował być sługą. Nie. I powiem wam, spójrzmy na chwilkę do 1 Samuela. 8 rozdział. I tu jest taka historia, kiedy właśnie Izrael pierwszy raz chce mieć króla. Chcieli mieć przywódcę. Chcieli mieć lidera. Od 5 wersetu przeczytamy. I rzekli do niego: oto zestarzałeś się, a twoi synowie nie chodzą twoimi drogami. Ustanów więc nad nami króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich ludów. Ale Samuelowi nie podobało się to, że mówili: daj nam króla, aby nas sądził. I modlił się Samuel do Pana, a Pan rzekł do Samuela: wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówią do ciebie, gdyż nie tobą wzgardzili, lecz mną wzgardzili, bym nie był królem nad nimi. Zgodnie ze swoimi postępkami, jak postępowali ze mną od dnia, gdy wyprowadziłem ich z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego, porzucają mnie, aby służyć innym bogom, tak postępują oni także z tobą. Otóż teraz usłuchaj ich głosu, ostrzeż ich jednak uroczyście i podaj im do wiadomości uprawnienie króla, który będzie nad nimi królował. I powiedział Samuel wszystkie te słowa Pana ludowi, który domagał się od niego króla. I teraz posłuchacie, co dla nich miało znaczyć mieć króla. Oni chcieli króla, Bóg im dał króla, ale posłuchajcie, co Bóg im jeszcze dał razem z królem. Od 11 wersetu. Rzekł więc: takie będzie uprawnienie króla, który będzie nad wami królował. Będzie zabierał waszych synów i sadzał ich na swoich wozach i rumakach, aby biegali przed jego wozem. aby byli mu dowódcami nad tysiącami, dowódcami nad pięćdziesiątkami, aby uprawiali jego rolę, sprzątali jego żniwo, sporządzali oręż i przybory do jego wozów wojennych. Będzie zabierał wasze córki, aby sporządzały wonne maści, aby gotowały i piekły. Najlepsze wasze pola i winnice i gaje oliwne zabierze i da swoim sługom. Z waszych plonów i winnic będzie pobierał dziesięcinę i dawał z niej swoim dworzanom i sługom. Najlepsze wasze sługi, służebnice i najlepsze wasze bydło i osły zabierze i zatrudni w swojej gospodarce. Na wasze trzody nałoży dziesięcinę, a wy będziecie mu za sługi. A jeśli kiedyś będziecie narzekali z powodu króla, którego sobie obraliście, pan wam wtedy nie odpowie. Czy im się opłacało mieć króla? I wiecie, zazwyczaj, tak jak tu jest napisane, tak wygląda ta władza w świecie. Że chodzi o pozycję, chodzi o władzę, chodzi o panowanie nad innymi. Chodzi o to, że ten król, on od tych ludzi coś wyciąga. On coś ma, on ma z tego korzyść. On ma władzę, oni są dla niego, on nad nimi panuje, on nimi rozkazuje. I on z nich czerpie korzyści. Tak? I teraz to, co wiecie, co Jezus głosi, co czytaliśmy w Mateusza 23, jest całkowitą odwrotnością. I to nie jest łatwe i dlatego często nawet dziś w kościołach po prostu ten model stary nieraz panuje. Zamiast tego, co głosił Jezus, bo cały świat żyje właśnie w taki sposób. To, co Jezus mówi, można władcy dobrowolnie panują nad ludźmi, ale mówi, ale u was nie tak będzie. I często jest tak, że ten model niestety w jakiś sposób przemyka do kościoła. I liderzy czy pastorzy wchodzą w miejsce w króla, gdzie myślą, że oni są po to, by rządzić ludźmi, by panować, by kontrolować, by dominować, by rozkazywać. I jeszcze niech oni mi płacą. To nie jest tak, jak Jezus buduje swój Kościół i swoje królestwo. Kompletnie. To nie jest tak. Ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabbi, bo jeden tylko jest nauczyciel, wasz Chrystus, a wy wszyscy jesteście braci. Potem mówi jeszcze, nie nazywajcie nikogo ojcem. Dodaje, nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami. Wiecie, Paweł w listach, on nieraz się odnosi do tego, że jest ich ojcem. Jest powiedziane, że Jezus ustanawia nauczycielami. Jest powiedziane, że starsi są przewodnikami. Więc o czym w ogóle on tu mówi? On mówi o tym, że w tym kontekście faryzeuszów, oni chcieli tego, bo dla nich to było wyniesienie nad innymi. Tytułowanie, rabbi, nauczycielu. To był ktoś inny niż wszyscy inni w Izraelu. Kiedy szedł rabbi, jemu się kłaniano. Okej? To co Jurek, on mówi świadectwo dzisiaj. Tak? Ale kiedy on dzwonił, załatwiał te sprawy i mówił, Kościół, to często oni od razu proszę księdza. Od razu to otwiera pewne rzeczy. Tak? Powiem wam, to jest to. To jest coś z tego. Ja troszkę tego doświadczyłem, kiedy potrzebowałem kupić koszulę, kiedy miałem głosić na pogrzebie. Zadzwoniłem sobie do sklepu koło kurii biskupiej w Lublinie. Zadzwoniłem do pani, to już była sobota, ja jeszcze słowo przygotowywałem. Byłem bardzo, bardzo zajęty, ale sobie myślałem, nie no, przydałoby się jakąś koszulę w miarę ciepło, taką jak księża mają, czarną. Więc dzwonię do sklepu, do Lublina. I mówię, proszę pani, potrzebuję taką koszulę w takim rozmiarze, ale proszę księdza, jest. I powiem wam, nie chciało mi się, nie miałem czasu, żeby zacząć jej wyjaśniać, że nie jestem księdzem, nie chciało mi się. Więc już, okej, okay, dobrze, no to mówię, zaraz przyjadę. I pojechałem, powiem wam, to jest inny wymiar. To jest inny wymiar. Po prostu wchodzę, a proszę księdza, proszę, tak, tutaj już czeka wszystko. Tam jakaś była pracownica, jakaś taka młoda. Ej, szybciutko, to już, mówi, przygotuj tu przebieranie dla księdza, światło, zapal, wszystko, mówi. Szaleństwo. Szaleństwo. Ja po prostu... Ale chcę wam coś powiedzieć. Ja wyszedłem stamtąd i przez chwilę mi się to podobało. Przez chwilę mi się to spodobało. W mojej starej naturze. I teraz sobie wyobraźcie, jeśli ktoś codziennie w taki sposób jest traktowany. Tak? My znamy, tak? Brata, pastora kiedyś, tak? Który zakładał koloratkę, szedł do urzędów. Dlaczego on to robił? Bo on powiedział, wszystkie drzwi się otwierają. W kolejkach nie musi stać. Wszystko się zmienia. Wszystko. Bo idzie sługa Boży. Tak? I wiecie, o tym tutaj Jezus mówił. Tak? Oni nie mieli księży w Izraelu. Oni mieli rabich. Oni mieli ojców duchowych. Oni mieli przewodników ludu. Wiecie, co jest smutne, kiedy ludzie, na przykład Luz, albo Kir, albo inni opowiadają, Alan Vincent też słyszałem, jak on o tym mówił, na przykład o Afryce, gdzie jest przebudzenie, jak te rzeczy wchodzą do kościoła. Naprawdę oni mówią, jest wielkie przebudzenie, są kościoły po wiele tysięcy. Ale kiedy idziesz na spotkanie liderów, ja jestem apostołem, a ty kim jesteś? No ja pastorem. Pastorem tylko jesteś. Iloma zarządzasz ludźmi? Ja tyloma zarządzam. Naprawdę. To jest pewna choroba. To jest choroba kościoła. I to, o czym tutaj, wiecie, Jezus mówi, on mówi, i teraz słuchajcie, co mnie dotknęło, on mówi, wy nie pozwalajcie się tak nazywać. Jezus wiedział, że ludzie mają tą skłonność, żeby wywyższyć jakąś osobę. Więc on mówi do tych prawdziwych liderów, nie pozwólcie na to. Nawet jak oni zaczną was tak nazywać, nie pozwólcie im. Mówi, bo jeden jest nauczyciel, bo jeden jest przewodnik, jeden jest ojciec. Mówi, ja nim jestem w moim królestwie. I co ja uwielbiam, Jezus dodaje, a wy wszyscy jesteście braci. Jest jeden, który ma wyższą pozycję, to jest Chrystus. My wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. To, że ktoś ma jakąś funkcję, którą Bóg mu daje w kościele, daje ci namaszczenie, obdarowanie do nauczania, do pasterzowania, nie zmienia twojej pozycji, że stajesz się kimś innym jak bratem. Nie zmienia. Wiecie, zdarza się, jak jeszcze pracowałem przy drzewach, my często pracowaliśmy przy kościołach, dlatego że przy kościołach są piękne drzewostany zazwyczaj, bo to są stare budynki zabytkowe, więc były też drzewa chronione. Bardzo często pracowaliśmy. I często zdarzało się tak, kiedy mój pracodawca dzwonił i po drugiej stronie był ksiądz i mówi, proszę pana, na którą możemy przyjechać? Jakie proszę pana? Proszę księdza, proszę mówić. To było częste. Ale wiecie, że to się też zdarza w naszych zborach. Że są pastorzy, któremu jak powiesz na ty, czy Wojtku, ale jaki Wojtku? Pastorze Wojtku. O tym Jezus mówił. A Jezus wręcz mówił, nawet wy nie pozwólcie na to. Nie pozwólcie na to. Żeby uwaga nie poszła z Chrystusa na człowieka. Przywództwo w Nowym Testamencie, w Kościele, nigdy nie miało być tak jak król. Nigdy. Król był przekleństwem tak naprawdę. Oni chcieli króla. Jak Bóg im dał króla, to tragedia była dla nich, tak? Zabierał synów, zabierał córki, zabierał rolę, zabierał owce, co chciał, zabierał. Czy to jest przekleństwo jakieś? Jak był miłosierny i posłuszny słowu. Zobaczmy teraz Łukasz, 23 chyba to jest. Nie, 22 to będzie Łukasz. 22, 24. Też jeden z ulubionych moich fragmentów. Powstał też spór między nimi o to, kto z nich ma uchodzić za największego. On zaś rzekł do nich, królowie narodów panują nad nimi, a władcy ich są nazywani dobroczyńcami. To jest w ogóle... Wy zaś nie tak, lecz kto jest największy spośród was, niech będzie jako najmniejszy, a ten, który przewodzi, niech będzie jako usługujący. Któż bowiem jest większy? Czy ten, który u stołu zasiada, czy ten, który usługuje? Czy nie ten, który u stołu zasiada? Lecz ja jestem wśród was jako ten, który usługuje. To jest fantastyczny fragment. Ja naprawdę tak prosto Jezus tu pokazuje pewne rzeczy, tak? Więc teraz sobie wyobraźmy stół w tamtych czasach i siedzimy przy stole i tymi, którzy usługiwali, to byli niewolnicy. Jezus zadaje im tak proste pytanie, mówi, kto jest większy? Ten, kto siedzi, czy ten, który usługuje? Oczywiste jest, że ten, który siedzi, jest większy. A Jezus mówi, ale ja jestem pośród was jako ten, który usługuje. On miał tą postawę, że on jest po to, by im służyć. I wiecie, jest taki fragment, dla mnie był jednym z najtrudniejszych w całym słowie do wypełniania. Do dzisiaj łatwym nie jest, ale już go troszkę lepiej rozumiem. To jest Filipian 2, 3, gdzie jest powiedziane, nie czyńcie nic skutliwości, ani przez gnot na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Ja sobie zawsze myślę, Boże, jak to możliwe, żeby to zrobić? Jak ja mogę innych uważać za siebie, wyższych od siebie? Jak mogę kogoś, kto się mniej modli, kto ma mniej objawienia, kto popełnia więcej błędów, jak ja mogę w ogóle go uważać za wyższego od siebie? I to jest bardzo proste, jeśli zajmiemy pozycję tego, który usługuje, a o tym drugim bracie czy siostrze pomyśli, że on jest tym, który siedzi u stołu. I wszystko staje się proste. On nie jest większy ode mnie, dlatego że robi coś lepiej, ale jest większy, bo ja przyjmuję tą pozycję, którą miał Jezus. Że zaczynam widzieć jako wszystkich braci i siostry, jako siedzą przy stole, a jako usługuję. Tylko teraz, kochani, żeby to zadziałało, to i wy musicie tak mieć. Tu nie chodzi o to, a to fajnie, to oni są ci, co służą, a my sobie siedzimy, nie? To nie o to chodzi. Każdy z nas ma przyjąć taką postawę i wtedy to zaczyna fantastycznie działać w Kościele. I wtedy jest to, co w Galacjan jest napisane, służcie jedni drugim w miłości. Zaczynamy sobie wszyscy usługiwać darami ducha, które Bóg nam dał. Wszystko jest po to tylko, aby służyć sobie nawzajem. Ktoś ma cięższy czas? Modlimy się. Prorokujemy, co Bóg nam daje, żeby podnieść tą osobę, żeby jej usłużyć. Tak to ma działać. Tak to ma działać, tak? To jest pragnienie Jezusa. I wiecie, jakiś czas temu widziałem taki filmik, nie wiem, czy to na Facebooku, chyba na Facebooku ktoś wstawił. Ja musiałem napisać komentarz, bo nie wytrzymałem. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że napisałem, ale musiałem. W każdym razie, słuchajcie, na tym filmiku była taka scena, jakiś duży kościół to był, prawdopodobnie w Stanach. Nie znam żadnych nazwisk, także to nie będzie, że kogoś skrzywdzę tym. Ale na tym filmiku była taka sytuacja, jak jakiś prorok tam przyjechał i pastor był tego kościoła, tam na pewno było parę tysięcy ludzi i ten prorok tak prorokował, że tak teraz w ogóle Bóg wywyższa tego człowieka, że go wsadzili na złoty tron, podnieśli czterech braci do góry i on siedział na tym tronie i tak go nosili. Cały kościół szalał w tym momencie i ja po prostu kiedy oglądałem to wszystko i kiedy patrzyłem na to, nie wytrzymałem i napisałem komentarz. Napisałem tylko tyle, że uważam, że bardzo trudno temu pastorowi jest teraz uważać innych za wyższych od siebie. Bo to jest trudne w takiej pozycji. Kiedy jesteś nad całym tłumem, na złotym tronie, wywyższony wysoko ponad Kościół, tak? Myślę, że to jest bardzo trudne wtedy do zrobienia. I wiecie, to, co faryzeuszy cechowało, co Jezus pokazuje, obnaża, oni właśnie pragnęli. Oni wszystko, co robili, cała ich motywacja, oni byli nakręceni tym, żeby mieć tą władzę, żeby mieć tą pozycję, żeby być gdzieś wywyższonymi po prostu w tym całym ludzie po prostu Bożym Izraela. I czternasty rozdział Ewangelii Łukasza też coś Jezus pięknego tu przekazuje. Od pierwszego może. A gdy Jezus wszedł w sabat do domu jednego z przedniejszych faryzeuszów, aby spożyć posiłek, oni go podpatrywali. I oto zjawił się przed nim pewien człowiek chory na puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w zakonie faryzeuszów, mówiąc, czy wolno w sabat uzdrawiać, czy też nie. A oni milczeli. On zaś ujął go, uzdrowił i odprawił. Potem rzekł do nich, jeśli osioł lub wół, którego z was wpadnie do studni, czy zaraz nawet w dzień sabatu go nie wyciągnie. I nie mogli mu na to dać odpowiedź. To, co tu się dzieje, dzieje się w domu jednego z przedniejszych faryzeuszów. I wiecie to, co Jezus wcześniej w 23 mówił, że oni lubią pierwsze miejsca w synagogach, tak? I pierwsze miejsca na ucztach. I wiecie, jak się dzisiaj ogląda nieraz jakieś filmy, na przykład o rycerzach, to przy stołach była hierarchia. Był król i ci najważniejsi byli najbliżej. I tak najdalej byli ci najmniej znaczni. I ja myślę, że tak było w Izraelu. Więc te pierwsze miejsca na ucztach chodziło o pozycję. Jeśli ja siedzę najbliżej tego najbogatszego, to coś to wszystkim mówi. Więc oni mieli te pragnienie, duchowi liderzy, mieć pierwsze miejsce. I teraz będziemy czytać pewną sytuację. Słuchajcie, Jezus jest w domu jednego z przedniejszych faryzeuszów. Bardzo wpływowy, bardzo bogaty. I siódmy werset, on tam uzdrawia tego człowieka, ale dalej ta historia się toczy w tym domu. I siódmy werset mówi tak. Następnie, gdy zauważył, jak obierali pierwsze miejsca, powiedział do zaproszonych podobieństwo, tak do nich mówiąc. Wyobraźcie sobie tą scenę. Oni wchodzą, ci inni faryzeusze, u tego jednego z najprzedniejszych i zaraz pędem, żeby zajmować te pierwsze miejsca. I on to widzi i zaczyna do nich mówić w tym momencie. I mówi tak, gdy cię ktoś zaprosi na wesele, nie siadaj na pierwszym miejscu, bo czasem zjawi się ktoś znaczniejszy od ciebie, także zaproszony. Wtedy przyjdzie ten, który ciebie i tamtego zaprosił i powie ci, ustąp temu miejsca i wtedy ze wstydem będziesz musiał zająć ostatnie miejsce. A gdy będziesz zaproszony i pójdziesz, usiądź na ostatnim miejscu, gdy zaś przyjdzie ten, który cię zaprosił, rzecze do ciebie, przyjacielu, usiądź, przepraszam, wyżej, wtedy doznasz czci wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Jezus tutaj, on im mówi o zasadzie Królestwa Bożego znów. I wiecie, ja tak pomyślałem, to jest obraz. Wesele często obrazowało Królestwo Boże. I kto jest tym, który zaprasza do wesela? Na wesele. To jest sam Bóg. Więc sobie teraz wyobraźcie. On im daje taki obraz. Jest wesele, zapraszają cię. Bóg nas wszystkich zaprosił do swojego królestwa. I są ludzie, którzy od razu pierwsi do najlepszych miejsc. A wtedy mówi, słuchaj, ale jeśli przyjdzie wtedy ten, kto cię zaprosił, to on ci może powiedzieć, wiesz co, ty musisz stąd zejść i idź tam, bo to jest dla kogoś innego. I będziesz poniżony, bo się chciałeś wywyższyć. Ale kiedy ty sobie zajmiesz ostatnie miejsce, to może się stać tak, że przyjdzie ten, który cię zaprosił i powie, ej, chodź, tutaj ja chcę. I wtedy jest napisane, wtedy doznasz czci wobec wszystkich współbiesiadników. Albowiem, kto się poniża, będzie wywyższony, a kto się wywyższa, będzie poniżony. Wiecie, nie jest złe to, żeby chcieć być wywyższonym. Nigdzie Jezus nie mówi, że to jest złe. Tylko chodzi o drogę, jaką do tego chcemy dojść. Jeśli chcemy być wywyższeni, to Jezus mówi, to się unisz. To stań się sługą. To bądź wierny. Służ innym. A w swoim czasie Bóg cię wywyższy. To jest zasada królestwa. A jeśli ktoś będzie chciał się wywyższyć, sam promować się, Bóg ma moc, żeby poniżyć. Żeby sprowadzić człowieka, tak, do parteru. Ewangelia Jana jeszcze, to chcę przeczytać, bo to się tak z tym łączy, o tym umywaniu nóg. To jest bardzo znany fragment. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go, wiedząc, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. I to, żeby było jasne, tak? To było zadanie niewolników tamtych czasów. To było proste. Wracał pan do domu, niewolnicy po prostu myli nogi, tak? Więc Jezus tutaj, nie było gdzieś tych niewolników. Więc spośród nich wszystkich Jezus wchodzi w tą pozycję i zaczyna im usługiwać, tak? Ja nie będę szedł przez to wszystko, bo tu jest tyle tematów w ogóle po drodze, ale kiedy Jezus już to zrobił, i w 13 zaczyna im wyjaśniać i mówi tak, wy nazywacie mnie, może 12 jeszcze, gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje i znów usiadł, rzekł do nich, czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli tedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy nad pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Co tak naprawdę tutaj Jezus mówi? Więc Jezus mówi tak, ja, chociaż mnie nazywacie panem, nauczycielem, i mówi, ja naprawdę nim jestem. Jeśli mówi, ja zrobiłem to wam, że ja przyjąłem tą pozycję sługi, niewolnika, żeby wam służyć, mówi, wyróbcie sobie tak nawzajem. Róbcie tak nawzajem. I dlaczego on mówi? Bo mówi, zaprawdę, zaprawdę, powiada wam, coś, co on podkreśla, zasada królestwa. Sługa nie jest większy nad pana. Ja nie jestem większy od Jezusa. Nikt nie jest, okej? Okay? My wszyscy jesteśmy sługami, a on jest panem. Więc on mówi tak, że sługa nie jest większy nad pana, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. To znowu, my jesteśmy posłami, on nas posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Więc my nie możemy próbować być wyżsi niż nasz pan i niż ten, który nas posłał. Jeśli on był sługą, to mówi, wy musicie być tacy sami. Nie ma innej pozycji. I mówi, jeśli wy będziecie zgodnie z tym postępować, będziecie błogosławieni. Jest uwalniane błogosławieństwo. Kiedy przyjmujemy tą postawę, by służyć, Bóg uwalnia błogosławieństwo. Tak to się dzieje. Wiecie, bardzo mi się podobało, jak słyszałem, ktoś też mówił o tym, ten moment, kiedy Piotr mówi, ja nie chcę, żebyś ty mi mył nogi. Wiecie, to jest takie, to jest zawstydzające, to nie jest łatwe też, tak? Żeby ktoś ci mył nogi. A jeszcze sobie wyobraźcie, jak Jezus, on wiedział, że to jest mistrz, on wiedział, że to jest Mesjasz. I nagle Chrystus przed nim klęka i jemu ma myć nogi. I on zbaraniał, mówi, panie, nie, mówi, nie ma szans, nie umyjesz mi nóg, nie, nie ma szans. Jezus mówi ciekawą rzecz. Mówi, jeśli ja tobie nie umyję, to nie będziesz miał działu ze mną. A inne tłumaczenie mówi dziedzictwa ze mną. Wiecie, co to znaczy? Są rzeczy w naszym życiu, które musimy pozwolić, żeby nam Pan usłużył. Bo jak my Mu nie pozwolimy sięgnąć do pewnych rzeczy naszych serc, to nie będziemy mieli tego, co On chce, żebyśmy mieli. Nie będziemy z Nim chodzić tak, jak On chce, żebyśmy chodzili. I nie będziemy robić rzeczy, które On chce, byśmy my robili. My Jemu musimy najpierw pozwolić, aby On usłużył nam. Aby jakieś zranienia powyciągał. Jakąś gorycz. Różne rzeczy. Czy pychę. Różną. I kiedy my Mu pozwolimy, kiedy On nam usługuje, On chce nas oczyszczać. Wtedy możemy chodzić z Nim. W tych sprawach, które On chce. Ale druga sprawa w tym jest ciekawa. Jeśli my chcemy, jeśli Bóg nam coś dał, jakieś namaszczenie i my chcemy teraz komuś tym usłużyć, to to jest uwalniane w tej postawie, którą miał Jezus, kiedy im mył nogi. Kiedy ja się czuję lepszy od innych, kiedy ja się czuję, że ja dominuję nad innymi i ja wtedy chcę usłużyć, to nie jest wyzwalane, to nie jest przekazywane. Bo moja postawa hamuje wtedy przepływ namaszczenia, które Bóg chce. Więc jeśli ja chcę naprawdę komuś pomóc, jeśli chcę komuś usłużyć, to ja muszę przyjąć tą postawę, którą miał Jezus. Wiecie, jakiś czas temu była sytuacja, pewien brat, ewidentnie mu gdzieś nie wyszło, źle się zachował, to nie był jakiś straszny grzech, ale był to taki, no... Dodatkowo był liderem. Powiedzmy, źle potraktował kogoś, tak? Ja nie byłem świadkiem tego, ale od kilku osób słyszałem o tym, tak? I jakieś było to wiarygodne świadectwo. I kiedy tutaj żeśmy rozmawiali kiedyś o tym, kilka osób po modlitwie i zaczęliśmy się później modlić o tą osobę i ja bardzo wyraźnie wtedy usłyszałem w sercu, umyjcie mu nogi. I wypełniła mnie miłość do tego brata, który ewidentnie popełnił błąd, zachował się źle. I wierzę, że te mycie nóg też odnosi się do tego, że jeśli przyłapiemy kogoś na upadku, to mamy iść do niego z postawą, że myjemy mu nogi, że go nie linczujemy. Co mówi te mycie nóg? Dla mnie jest to pragnienie, aby komuś pomóc, pragnienie, aby podnieść, aby usłużyć tej osobie, by miała lepiej, a nie gorzej. Jeśli naszemu dziecku wbije się jakaś drzazga, to w jaki sposób my postępujemy? W jaki sposób do tego podchodzimy? Jak delikatnie, żeby jak najmniej bolało, próbujemy to załatwić, tak? Jeśli widzimy, że brat czy siostra zgrzeszyła, powinniśmy mieć taką samą postawę. To jest właśnie mycie nóg. Ja nie linczuję, ale ja wtedy uniżam się. Uniżam się i przychodzę do życia kogoś, kto się zagubił. Przychodzę z pozycji sługi, aby przynieść mu życie, aby przyprowadzić go z powrotem do właściwej relacji z Bogiem. Jeśli ktoś coś namiesza, W taki sposób powinniśmy się traktować. Oczywiście jest ten proces, że jeśli zrobisz to, nic to nie da. Można później pójść w dwie osoby, potem cały Kościół. To się dzieje. To jest też coś, co Jezus ustanowił. Nie wyklucza jedno drugiego. Ale to powinno być w takiej postawie, że my służymy. Służymy. Wiecie, tam jeden był bez grzechu i ciągle jest jeden bez grzechu, i to jest Chrystus. I ten jeden bez grzechu przepasał się prześcieradłem i tym wszystkim mył nogi, którzy mieli grzechy, tak samo temu, który wiedział, że go wyda. To jest napisane, że już Judasz w sercu to miał, że go wyda. I Jezus przed nim klęknął, przed Judaszem i umył mu nogi, wiedząc o tym, że niedługo on go wyda. To jest niesamowite. I to jest coś, czego my musimy uczyć się w Kościele. Żebyśmy byli sługami. I teraz powiem tak. Muszę przeczytać jeszcze jakiś werset, żeby to był pełen obraz. Bo jak tak to zostawię, to też to nie jest pełny obraz. Dlatego, że teraz można powiedzieć tak, no to co, to w ogóle to przywództwa nie ma. Nie, no jest. Tylko przywództwo ma być sługami. I teraz wiecie, jest relacja, w każdym zborze jest relacja, że zawsze są jacyś liderzy, tak? No i zbór. Jest tak, tak? No musi tak być. Hebrajczyków 13:17. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Tam dosłownie, tak? Myśmy to w czwartek kiedyś przerabiali. Tu jest straszny werset dla nas. Tu jest dokładnie w Grece, że z drżeniem, tak? Zdadzą sprawę z liczby. Z liczby. Co? Tak. Tam jest coś takiego, że wręcz oni z utratą snu to robią, bo wiedzą, że staną i odpowiedzą, jak to robili. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. Więc teraz to jest tak, że my mamy służyć w takich postawach, jak ja dzisiaj mówiłem. Mamy tego szukać. Ale teraz to na przykład może być też tak ujęte. A co oni, kim są i co oni robią? Powiem wam, że najłatwiej poddać się pod całkowicie autorytatywne przywództwo. Jeśli ktoś był w kościele, gdzie pastor ma zawsze rację i tylko ma rację, tam się łatwo poddać. Bo jak się nie chcesz poddać, to po prostu to może zmienić zbór, tak? To nie jest model, który chce Jezus. Absolutnie. Ale też modelem Jezusa nie jest anarchia. Jezus pragnie, żeby byli liderzy, którzy są sługami, którzy służą ludziom, ale chce, żeby Kościół odpowiadał na to. Że jeśli rozpoznaje to w tych ludziach, poddaje się. I teraz, to wiecie, jak Jurek się modlił, żeby nie było... Żebyśmy dobrze przeszli przez tą przeprowadzkę. I powiem wam, są niebezpieczeństwa i myśmy już to przerobili trochę. Zadam wam takie pytanie. Jeśli małżeństwo, tylko dwie osoby, remontuje se dom albo urządza dom, zdarzają się spory i problemy? Okej. Kiwacie głowami. To teraz wam powiem tak. To sobie wyobraźcie 50 osób i każdy ma swoje pomysły. Czy to po prostu ma szansę zadziałać? Powiem wam tak. Tam nawet nie będzie tak, jak ja chcę, żeby wszystko było, bo to nie o to chodzi. Nie możemy mieć takiej postawy, że każdy z nas będzie uważał, że tam powinno być tak, jak on chce. Bo będzie dym. Ja już słyszałem o kościołach, które się podzieliły przez kolor krzeseł, tak? Naprawdę. Rozumiecie? Nie ma opcji, że każdemu się dopasuje. Więc kto ma podjąć decyzję? Czy mamy robić zebranie członków zboru, żebyśmy głosowali nad krzesłami kolorem krzeseł? To jest dla mnie chore po prostu. Albo ściany, albo jaka wykładzina, albo co tam. Proszę cię. Nie pomoże nam żadna ankieta. Słuchajcie, dla mnie jest to proste. Nikt z nas tam nie robi prywaty. I my myślimy tak, tak? Pewne sprawy są oczywiste. Idziemy i po prostu szukamy. Potrzebujemy wykładzin z atestami, żeby można odliczyć do kosztów. Więc szukamy, patrzymy, taka, taka, taka. O, ta jest najfajniejsza. Dobra, bierzemy to. Proste. Jeśli chodzi o pokój dla dzieci, tutaj poprosimy, żeby siostry, które się tym zajmują, mają tu służbę, żeby one tu miały głos. To jest proste. Dlaczego? Bo one po prostu tam służą. Czy to jest jasne? Dla mnie to jest jasne. Ja nie muszę wymagać, żeby w pokoju dla dzieci było wszystko tak, jak ja bym chciał. Po co? Ja tam nie będę siedział cały czas. Ja nie będę tam mieszkał. To ma dzieciom służyć. Jeśli ktoś służy z dziećmi, to wie lepiej, jak to zrobić niż ja. To jest proste, tak? Także chciałbym, żebyśmy w taki sposób przechodzili przez tą przeprowadzkę, tak? Też jest prośba, ja nie wiem, tu pewnie będą jakoś siostry rozmawiać, słuchajcie, trzeba będzie się jakoś zmobilizować troszkę. Jeśli chcemy, żeby to jak najszybciej, ja mówię, no my co możemy, to robimy. Naprawdę co możemy. Ja wczoraj cały dzień leżałem, nie miałem sił na nic. Po dwóch dniach tak se daliśmy w żyłę, że po prostu ja nie wiedziałem, jak się nazywam. Zrobiliśmy to, co zamierzyliśmy, żeśmy zburzyli dwie ściany, żeśmy dwie ściany wytransportowali na zewnątrz do kontenerów, ale mnie nie było po tych dwóch dniach, nie? Ale jestem zadowolony, bo to idzie do przodu i powiem wam naprawdę, to ostatnia niedziela, wkrótce się rozstaniemy. Ja marzę o tym, żeby to naprawdę była ostatnia niedziela. Nie wiem, czy to się uda, tak? Tak absolutnie nie mówię, ale ja będę działał i będę robił wszystko, żeby to jak najszybciej po prostu była ta przeprowadzka, tak? Także jeszcze jeden wersecik na koniec. Pierwszy Tesaloniczan 5:12. To jest chyba najważniejszy był werset dzisiaj. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Ja nie mam jakiejś interpretacji na to szczególnej, ale tak powinno być, powiem wam. I powiem wam dlaczego, bo to jest praca. To jest praca. To jest praca i to często jest taka, która jest też niewidoczna. Bo to nie jest tak, że wiecie, ja powiem wam tak, wiecie jaka jest różnica, jak rano wstajesz w niedzielę, idziesz i taki zadowolony i myślisz, a ciekawe jak dzisiaj będzie. I to jest wszystko. Ciekawe, jak dzisiaj będzie, tak? A jak my wstajemy nieraz w niedzielę i nie wiemy, jak się nazywamy, to my nie idziemy tak, ale ciekawe, jak dzisiaj będzie. Bo my wiemy, że coś musimy stanąć i musimy usłużyć. Więc nieraz trzeba wstać w niedzielę wcześnie rano, szukać Boga, żeby coś w ogóle mieć. Żeby się z Bogiem spotkać, tak? Bo traktujemy to poważnie. Bo ja nie przygotowuję kazań z konkordancją. Ale dla mnie zrozumienie jest takie, że my się musimy z Bogiem spotykać i musimy słyszeć, co On do nas mówi. Bo inaczej to wszystko nie będzie miało żadnego sensu. Dlatego, kochani, to jest tak. My będziemy się starać robić nasze, tak? I prosimy o szacunek, tak? O dobrą relację i współpracę. Oczywiście, słuchajcie, jeśli my popełniamy błędy, to wy nam zwracajcie uwagę. Ale tak, tak. Nie, najlepiej nie w niedzielę na spotkaniu. Bo to po prostu nie jest najlepszy moment. Ale zawsze, naprawdę zawsze, jeśli coś robimy źle i naprawdę to widzicie, mówcie nam o tym. Tak? Przyjdźcie ze słowem, pokażcie, słuchajcie, zobaczcie, jak tu jest, dlaczego tak. I może będziemy się nieraz musieli uniżyć, tak? Ja absolutnie tego nie odrzucam. Ale żeby to wszystko było w takich relacjach, że naprawdę my chcemy służyć i chcemy, to jest moje pragnienie, by ten Kościół rósł i ja wierzę, że będzie rósł. I powiem wam ostatnią rzecz, jak w czwartek teraz się modliliśmy, to nie jest jakieś, nie uważam tego za jakieś, nie wiadomo jakie proroctwo, ale miałem takie odczucie, kiedy modliliśmy się i kiedy zacząłem się też modlić właśnie o tę nową salę i przyszło mi taki werset się przypomniał, że Jezus mówi o Kościele tak, że się nie chowa świecy pod korcem, tak, ale się ją wystawia. Bo ona po to jest, żeby świeciła. Tak? Jurek miał to samo. I wiecie, co mi szło do serca? Że jest czas, kiedy Jezus chce nas... Że to już przychodzi czas, kiedy On się nie chce nas wstydzić, kiedy się nas nie wstydzi. Kiedy jest nam w stanie zaufać, że On chce się do tego Kościoła przyznać. I chce, żeby się miasto dowiedziało, że jest Jego Kościół tutaj. I naprawdę mnie to bardzo dotknęło. I wiecie, to nie jest sala moich marzeń, bo nie jest dużo większa niż ta. Ale jest trochę, tak, ale mówię, ale to ja bym sobie marzył 200 metrów, że tańce i w ogóle, tak. To jeszcze nie jest to, ale ja tak odczułem, że to jest cel. Te miejsce. Bo tu się nie da nas nie zauważyć. Naprawdę nie da się. I wierzę, że to jest coś, że Bóg nam wybrał te miejsce, bo mieliśmy tyle możliwości po drodze. Wszędzie gdzieś się drzwi zamykały, a tu się otworzyły w sposób niesamowity. To w ogóle jak ci ludzie, te umowy, to wszystko, to w ogóle oni, nie, no, oni lepiej dla nas się postarali, niż my w ogóle myśleliśmy, że będzie, tak? To jest niesamowicie, jak Bóg tutaj drzwi otworzył. Więc tak to rozumie. I też to, o czym dzisiaj ja rozmawiałem, czy tydzień temu, o czym rozmawiamy, to jest po to, że kiedy my tam będziemy, to żebyśmy my nie byli wstydem dla Boga, ale żebyśmy byli Jego chlubą. Żeby... Okay. Żeby On się... Żeby On się nie musiał nas wstydzić, tak? Ale żeby się przyznał do nas. Także ja wierzę, że naprawdę idziemy tam po coś, że Bóg nas prowadzi do tego miejsca. Okej? Okay? Dobrze, tyle. Tak, pomodlimy się. Tak, Jezu, ja, Panie, dziękuję Tobie, Król, za Twoje słowo, za Twój Kościół, za to, jak Ty budujesz, Panie. Ja chcę Ci dziękować, Jezu. Chcę Ci dziękować, Panie, że Ty, Król, ale byłeś sługą, Panie, jesteś. I chcemy się uczyć od Ciebie. Chcemy stawać się sługami dla siebie nawzajem. I chcemy, aby tak było, abyśmy służyli sobie w miłości, Panie, abyśmy nie było żadnej walki, jakąś pozycję, Panie. Ale abyśmy byli sługami, wszyscy. Abyśmy służyli sobie nawzajem, w Twojej miłości. Abyśmy innych uważali za tych siedzących przy stołach, a o sobie myśleli, że jesteśmy tymi, którzy służą. Ja proszę, aby ten rodzaj myślenia Twojego Królestwa wszedł do naszych serc, Panie. Ja proszę Ciebie o to, Jezu. Panie, wiem, że w inny sposób to nie zadziała. Że Ty nie pobłogosławisz niczego innego, co nie jest według Twojego wzoru. A my pragniemy, abyś Ty był z nami, Jezu. I pomóż nam tak przejść w pokoju i w miłości do tego nowego miejsca. Bez żadnych zranień, bez jakichś kłótni o bzdury, Panie. Ale pomóż nam się cieszyć. Naprawdę radować się tym, co nam dajesz. Ja wiem jedno, Ojcze, to jest dar od Ciebie. To jest dar od Ciebie. Ja jestem wdzięczny i dziękuję Ci, Panie. I pomóż nam, Panie. Pomóż nam zrobić to tak, że kiedy już tam się znajdziemy, to Twoja obecność będzie z nami. Że gdzieś nie zostaniesz tutaj, Panie. Ale że tak w relacjach będziemy dalej, Panie, że będziesz mógł być. Że będzie Twoja obecność. Że Ty, Boże, pokoju będziesz z nami. Bo będziemy mieli Twoją jedność, miłość i pokój. Będziemy się szanować nawzajem i służyć sobie. A Ty będziesz wylewał błogosławieństwo za błogosławieństwem i będziesz sprawiał, że ten Kościół będzie rósł. Ja dziękuję Tobie za to teraz, Boże. Ojcze, w imieniu Jezusa, Boże. Amen.